Gdy myślimy o miłosierdziu Boga, często ulegamy takiemu błędnemu uproszczeniu. Tak wyobrażając sobie, że to taki właściwie może kaprys Pana Boga, że najpierw był bardziej groźny, sprawiedliwy, karzący za grzechy, a później jakby mu się humor zmienił, posłał Pana Jezusa, łagodnego, przyjmującego grzeszników i zaczął przebaczać każdemu, kto go o to poprosił. Nawet tak historycznie sobie czasami myślimy, wyobrażamy, że w Starym Testamencie to właśnie widać Boga bardziej groźnego, a od Ewangelii, od Pana Jezusa takiego właśnie łagodnego, otwartego, jakby to był w ogóle ktoś inny. Czasami też nam trudno pogodzić takie dwie prawdy, dwie cechy Pana Boga. Jego miłość i Jego sprawiedliwość. Też tak jakoś kojarzą, że najpierw był może bardziej sprawiedliwy i surowy, teraz bardziej miłujący, jakby ta miłość tak wzrosła, zastąpiła Jego sprawiedliwość. Ale to nieprawda. Gdyby tak było, gdyby rzeczywiście była to tylko kwestia jakiegoś humoru Pana Boga, Jego kaprysu, niepotrzebna i bezsensowna byłaby męka Jezusa, Jego krzyż, Jego śmierć. Bo po co? Skoro wystarczyło tylko, żeby Pan Bóg zmienił humor. Ale nie tak to jest. Nie na tym to polega. Pan Bóg jest stały. On, też właśnie do cech Pana Boga należy to, że jest niezmienny. Stały. Jeśli kocha, to kocha zawsze tak samo, cały czas. A człowieka pokochał. Stworzył człowieka z miłości. To nie było zło konieczne, to nie był jakiś wypadek przy pracy, że człowiek się na ziemi pojawił. Człowiek powstał, został stworzony z miłości. I tej miłości nie zmienił fakt, że człowiek zgrzeszył, że człowiek się od Boga odwraca, czasami Bogiem gardzi, mówi, nie chcę cię znać. Ta miłość ciągle jest taka sama. Ale oprócz miłości w Bogu jest także ta cecha, którą jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość to takie oddanie każdemu, co mu się słusznie należy. Za dobro nagroda, za zło kara, za grzech śmierć. Takie reguły. I ta sprawiedliwość w Bogu też ciągle jest, ta cecha, że patrzy zwłaszcza na człowieka sprawiedliwie, bo pozostałe istoty, nawet najbardziej do człowieka podobne, nie mają wielkiego wyboru, mają instynkty, nie mają dobrej woli, nie mogą zgrzeszyć ani od Boga się odwrócić tak świadomie, dobrowolnie. Człowiek potrafi. I wobec człowieka ta sprawiedliwość jest tak tutaj boska, jest taka bardzo istotna. No ale dobrze, tu mamy taką teraz trudność, taką łamigłówkę. Jak pogodzić tą miłość ciągle stałą, niezmienną, z Bożą sprawiedliwością, z tym, że za grzech należy się śmierć? No to Pan mu teraz musi to jakoś tak nieźle wytłumaczyć. I właśnie dlatego tak ważna, a nawet potrzebna i niezbędna była męka i śmierć Jezusa. Bo to tu się właśnie zrealizowała sprawiedliwość Boga. Gdy Jezus, jedyny sprawiedliwy, jedyny, który był bez grzechu, który nie zasłużył na nawet najdrobniejszy wyrok, gdy Jezus przyjął właśnie karę za grzechy, czyli śmierć. Przyjął ją nie za siebie, ale właśnie za nas. I tu się też łączy ta sprawiedliwość z miłością. Przyjął tę śmierć z miłości, bo miał wybór. I powiedzieć nie, nie chcę. Ale ponieważ pokochał człowieka, zrobił to. I tu się łączy. I też pozwala lepiej zrozumieć nam ta tajemnica krzyża, pozwala zrozumieć właśnie te dwie prawdy o Bogu. Miłość i sprawiedliwość. Sprawiedliwość się nie zmieniła, nie uległa przedawnieniu, zapomnieniu. Tylko, że ten sprawiedliwy wyrok już został wykonany. Tą cenę, którą trzeba było zapłacić, już ktoś zapłacił. Jedynie byle kto. Jedynie Jezus. Jedynie On był w stanie. Żaden inny człowiek, nawet najbardziej dobry, sprawiedliwy, piękny, nieżyjący, nie byłby w stanie, bo nawet najlepiej żyjący człowiek, każdy jest grzesznikiem. No nie każdy jest zabójcą, mordercą, ale każdy jest grzesznikiem. Grzechy mniejsze czy większe się człowiekowi trafiają, zdarzają. Więc nie jest w stanie człowiek za innych odpokutować. Jezus był w stanie i zrobił to. A więc dokonała się sprawiedliwość, a jednocześnie objawiła się wielka miłość. My o tym wiemy, widzimy. I ważne, żeby zrozumieć, że miłosierdzie to nie jest taki efekt, nie wiem, utargowania się z Panem Bogiem, że człowiek przebiegły, bardziej wygadany, potrafił Pana Boga tak wyprosić, wyperswadować, no Panie Boże, może byś zmienił zdanie, może byś się dał przekonać i tak zapomniał o grzechach. To nie jest kwestia handlu, to nie jest nawet handel za jakieś drobne pieniądze, ale właśnie sprawiedliwość, której została zapłacona wielka, konkretna cena. Tą ceną było życie Jezusa. I my teraz o tym wiedząc, ważne, abyśmy tak popatrzyli na swoje życie. Byśmy słuchając, rozważając mękę Jezusa, dzisiaj żeśmy nawet uroczyście odczytali, tak zobaczyli, gdzie jest moje miejsce. Po której stronie, czy w której grupie na Golgocie ja jestem. Czym dla mnie jest krzyż, kim dla mnie jest Pan Jezus. Wokół krzyża na Golgocie było sporo ludzi. Byli ci, którzy tylko stali i patrzyli z ciekawości, bo się dzieje coś sensacyjnego. Byli ci, którzy domagali się śmierci Jezusa, drwili sobie z Niego, kpili i byli może nawet dumni, że w końcu został ukrzyżowany. Byli ci, którym było z tego powodu bardzo źle, smucili się, cierpieli. Nie tylko Maryja, Jan czy Maria Magdalena, ale wielu Jego uczniów, tych, którzy za Nim chodzili, nie byli w stanie teraz Go wyratować, ale cierpieli, patrząc na to, co się dzieje. Ale są też dwie szczególne osoby. Nie są szczególne dlatego, że były niezwykłe, bo to zwykli przestępcy, którzy giną obok Jezusa na krzyżach. Na Golgocie były trzy krzyże wtedy. Jezus i dwaj przestępcy umierali. Z tym, że, jak powiedziałem, w nich nie było niczego wielkiego. I by się o nich dzisiaj nawet nie wspominali, gdyby nie fakt, że w tej całej sytuacji oni też się jakoś określili. Pierwszy z nich dołącza do tej grupy, tego tłumu wielkiego, który sobie kpi z Jezusa i tak samo jak oni. Mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, wybaw siebie i nas przy okazji, zrób coś dobrego w końcu. Nie widzi w tym niczego złego, niezwykłego. Ale drugi przestępca, nazywamy go dobrym łotrem. Tradycja mówi, że miał na imię Dyzma. Reaguje zupełnie inaczej. W tej godzinie śmierci patrzy na swoje życie i widzi, że to życie było zmarnowane, przegrane. Że tak naprawdę niczego dobrego nie zrobił. Jeśli się zdarzyło takie dobro, to może niechcący przy okazji, a zapracował na śmierć, bo dorobił się prawdziwych przestępstw, zbrodni i widzi, że ta kara jest sprawiedliwa, że mu się należy. Ale też widzi coś więcej. Rozpoznał w Jezusie nie tylko człowieka, nie tylko mówię, kolegi, który ginie obok, ale rozpoznał w nim kogoś większego. Mesjasza, Zbawiciela. Dlatego najpierw upomina swojego towarzysza, czy ty nawet Boga się nie boisz, ale później z taką nawet dość wielką odwagą się do Jezusa przyznaje. To była odwaga, bo gdy większość głośno drwi, kpi, to on na takie same kpiny się naraził. Zaraz się pobożnie na krzyżu, teraz świętoszek, a życie zmarnował. Mogli go wykpić, tak samo jak Jezusa, może nawet jeszcze bardziej. Ale go to już nie interesuje. Wie, że dzieje się coś ważniejszego niż jakiś teatr, dzieje się prawdziwe życie tutaj, dokonuje się zbawienie, przynajmniej ma takie przeczucie, może nie jest pewien, ale ryzykuje. I mówi do Jezusa jak do Boga. wspomnij na mnie, gdy pójdziesz do swojego królestwa. Wyznaję wiarę. Wyznaję przekonanie, że ten, który umiera obok, ma władzę, chociaż jest do krzyża przybity. I rzeczywiście słyszy obietnicę. Dziś będzie ze mną w raju. To nie jest taka tania pociecha. Czasami tak między ludźmi bywa, że no, nie mając słów na pocieszenie kogoś cierpiącego, mówimy, no, nie martw się, będzie dobrze, wszystko się ułoży. My nie wiemy, czy się ułoży. My nie mamy takiej wiedzy. Nie możemy nikomu zagwarantować, że będzie dobrze. To jest takie trochę psychologiczne podejście, no, bądź optymistą i tak dalej. Jezus mówi zupełnie inaczej. On mówi jak ktoś, kto ma władzę. On daje mu gwarancję. Zaprawdę powiadam ci, ja ci to mówię. Dzisiaj będzie ze mną w raju. To są mocne słowa, wypowiedziane z przekonaniem. Nie, być może się tam jakoś uda. Będziesz i koniec, bo mi uwierzyłeś, bo mi zaufałeś. I wale, żeby popatrzeć na siebie właśnie, po której stronie krzyża ja jestem. Czy w której grupie z tego tłumu, czy tylko jako smutny uczeń, który nie wie co robić, czy właśnie widzę, że warto postawić się w takiej postawie tego dobrego łotra. Nie dlatego, że był dobry, a dlatego, że zrozumiał, że prawdziwe dobro płynie od Jezusa i Jemu zaufał. Czy potrafię przyznać się do grzechów bez owijania w bawełnę, bez tutaj próby tłumaczenia się i powiedzieć Jezusowi, pamiętaj o mnie, zbaw mnie, przebacz mi. Potrzebuję Ciebie, bez Ciebie sobie nie poradzę. Pana, żeby też z tej takiej perspektywy Golgoty popatrzeć na sakrament pokuty, na spowiedź, którą być może czasami traktujemy jako taką lekką, tanią łaskę, no bo powiem jakieś tam grzeszki, dostanę jakąś pokutkę, modlitwę prostą do wykonania i sprawa załatwiona. To jest dlatego takie łatwe, że najpierw dokonało się coś trudnego. Dlatego łatwo nam uzyskać przebaczenie, bo najpierw dokonała się bolesna śmierć Jezusa. I to ma bardzo ścisły związek. Nie byłoby sakramentu pokuty, gdyby nie było krzyża. Gdyby nie było tej miłości Jezusa na krzyżu, którą pokazał, którą przypieczętował całą miłość Boga. Nie byłoby tego. Dlatego ważne, żeby też z takim pewnym respektem do sakramentu pokuty podchodzić. Żeby tak rzeczywiście żałować. Nie tylko tam powiem, bo trzeba, ale właśnie zobaczyć, że dzieje się coś ważnego w tym momencie. Tak, działo się coś ważnego na Golgocie, gdy Jezus przebaczył temu, który żałował. Że moja pokuta, którą dostanę, chociaż wydaje się, i często jest, najczęściej jest bardzo nieproporcjonalnie mała wobec grzechów, nie jest jakąś formą kary. To nie jest cena, no, wyrównane za rachunki. Ceną jest śmierć Jezusa. Tu jest tylko wyraz mojej dobrej woli, że nie chcę tylko brać, ale chcę też wyrazić swój żal, swoją wiarę, swoją gotowość do podjęcia wysiłku, zmiany życia. Dlatego pokutę wykonuję. Wykonuję, bo zaufałem temu, który za mnie oddał życie.